Jest taki fragment Ewangelii według Mateusza, 5-7 rozdziału, gdzie bardzo wyraźnie Pan Jezus objawia się nam jako prawodawca Nowego Przymierza. Omawia różne przykazania, zasady wiary starożytnego Izraela i ustosunkowuje się do nich w świetle swojej osoby i swego dzieła. I Pan Jezus w ramach kazania na górze postawił nam pewne ważne wymagania. I jedno z nich, takie ogólne, dotyczące też innych, jest w Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdział, werset 20. Czytamy tutaj tak. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jest to ciekawe i może być niezrozumiałe na pierwszy rzut oka. Na czym polegała ułomność tej sprawiedliwości, czyli tak naprawdę niesprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszów? Ewangelia według Mateusza, 23 rozdział, szerzej omawia ten temat. Dlaczego ich ta sprawiedliwość była tak niezadowalająca Pana Boga? Zobaczmy do kilku wersetów, żeby lepiej to zrozumieć. 23 rozdział, wersety 23 i 24, zobaczmy na początek Ewangelii według Mateusza. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Zauważmy, że faryzeusze i uczeni w piśmie przykładali wagę do rzeczy nieistotnych lub mniej ważnych, byli w tym bardzo drobiazgowi, bardzo szczegółowi, a pomijali istotę sprawy, pomijali to, co jest sednem. Na przykład składali właśnie dziesięcinę z najdrobniejszych jakichś ziół czy przypraw, a zapomnieli o istocie, o tym, co jest fundamentem prawa. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Tak może też być wśród nas. Ktoś z nas może być nieprzejednany, jeśli chodzi o jakąś tradycję kościelną. Bo nie łudźmy się, wszyscy tworzymy jakieś tradycje. Rzecz w tym, żeby tradycja nie była sprzeczna z duchem i z nauką Słowa Bożego. Ale powiedzmy, jest jakaś metoda robienia czegoś w kościele, czy jakaś jedna wykładnia, której się trzymamy, danego fragmentu, która niekoniecznie jest jedynie słuszna i możemy przy tym nieprzejednani obstawać, krytykować innych, potępiać innych, a być duchowo ślepym na istotniejsze sprawy, jak na przykład miłość względem braci i sióstr, jak miłosierdzie względem potrzebujących, czy inne cechy. Znam takiego brata na przykład, który jest nieprzejednany, jeśli chodzi o interpretację niektórych fragmentów Biblii, uważa, że jedynie on ma rację, a na przykład jednocześnie nie przeszkadza mu to ćwiczyć się we wschodnich sztukach walki. Czy nie jest to duchowa ślepota? Czy wschodnie sztuki walki w ogóle są dla chrześcijan? No ja wam powiem szczerze, nie są, żadne z nich. To jest zupełnie inna duchowość, zupełnie inna filozofia. Jeżeli ktoś chce się gimnastykować, to są inne sposoby, które mogą być dopuszczalne z chrześcijańskiego punktu widzenia. A więc widzimy, że możemy być, tak jak faryzeusze, czasem ślepi na istotne sprawy, a spierać się o rzeczy nieważne. 23 rozdział Ewangelii Mateusza z kolei od 25 do 28 wersetu mówią o jeszcze głębszym problemie faryzeuszy i uczonych w piśmie. Chciałbym tu podkreślić, że to było najsurowsze stronnictwo religijne żydowskie w czasach Pana Jezusa w I wieku. Uczeni w piśmie tym się różnili tylko od faryzeuszy, że uczyli się fragmentów Pisma Świętego na pamięć i potrafili je przytaczać z pamięci. I zobaczmy od 25 wersetu. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Jednym z przejawów tej obłudy i bezprawia było to, na co zwraca uwagę Ewangelia według Łukasza, że byli chciwi i naśmiewali się z Pana Jezusa, kochali pieniądze. To było ich większą miłością nawet niż sam Bóg. I jaki był tu problem? Widzimy, że przykładali faryzeusze, uczeni w piśmie, duże znaczenie do rzeczy zewnętrznych, do pozorów. Zależało im na tym, by dobrze wypaść w oczach innych ludzi. Nie wnikali w swoje serca, jaki jest ich faktyczny stan przed Panem Bogiem. Nie pokutowali z powodu nieczystości w swoim wnętrzu i życiu. Ba, nie potrafili nawet dostrzec. Zbytnio pochlebiali samym sobie, by dostrzec swoje winy i je znienawidzieć. Chrześcijanin także może popaść w taką pułapkę. Może zadbać o pozory, wybielić pewne rzeczy w oczach ludzi. Mimo, że są w jego życiu niewyznane grzechy, nienaprawione błędy, mimo, że nie przeprosił skrzywdzonych przez siebie ludzi, ani nie pojednał się z nimi. Po takim wstępie widzimy, że nasza sprawiedliwość ma być obfitsza, ma być inna, innego rodzaju niż faryzeuszy i uczonych w piśmie. I dzisiaj zajmiemy się takimi przykładami skazania na górze, które dotyczą tej obfitszej sprawiedliwości właśnie w relacjach z ludźmi. I będziemy omawiać 5 rozdział Ewangelii według Mateusza, korzystać oczywiście z innych też miejsc dla porównania, ale 5 rozdział Ewangelii według Mateusza od 21 wersetu. Na razie omówmy wersety 21 do 26. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Czy w ogóle nie mamy prawa się nigdy gniewać? Okazuje się, że ten werset różnie brzmi w różnych rękopisach. Biblia Warszawska w tym zakresie opiera się na tak zwanym tekście krytycznym, a tekst bizantyjski i tekst przyjęty, opracowany przez Erasma z Rotterdamu w XVI wieku, podaje, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd. Te słowa bez przyczyny tam są. I one według mojego przekonania są bardziej wiarygodne. Tak oddaje to Stara Biblia Gdańska, Uwspółcześniona Gdańska i niektóre inne przekłady. Tak też Stara Biblia Króla Jakuba. Dlaczego można powiedzieć, że czasami gniew jest uzasadniony? Bo sam Pan Jezus czasami się gniewał, ale słusznie, ze świętych, sprawiedliwych powodów. Zobaczmy do Ewangelii według Marka, 3 rozdział, werset 5, gdzie Pan Jezus chciał uzdrowić człowieka z uschłą ręką, a przeciwnicy Jego, przeciwnicy religijni, chcieli Go oskarżyć, jeżeli by tylko uzdrowił tego człowieka. I w Ewangelii Marka, 3 rozdziale, w wersecie 5 czytamy, jak Pan Jezus na to zareagował. I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł wam człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A więc sam Pan Jezus, nasz mistrz, w którym nie było grzechu, czasami się gniewał, ale ten gniew był święty. Wiemy na przykład, że też rozgniewał się na sprzedawców, na tych, którzy mieli kantory wymiany walut, tak, na tamten czas pierwszy, z pierwszego wieku, którzy wymieniali inne waluty na pieniądze nadające się na podatek w świątyni i sprzedawali zwierzęta, także na sprzedawców zwierząt ofiarnych. Pan się rozgniewał, skręcił bicz, jak czytamy, z powrozów i przegonił ich. To był święty gniew, święte oburzenie. Ewangelia Jana mówi, że to było coś takiego, że nawet nawiązywało do psalmu, że gorliwość o twój dom pożera mnie. I to był ten święty gniew opisany w Ewangelii Jana, 2 rozdział od 13 do 17 wersetu. I nam też napisano, żebyśmy panowali nad gniewem, co nie znaczy, że nie pogniewamy się. Jesteśmy ułomni i czasami się pogniewamy. 4 rozdział listu do Efezjan, 26, 27 werset mówi, że szybko trzeba się z gniewem uporać. 4 rozdział, 26 i 27 werset. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Czasami się pogniewamy, czasami może być jakieś zadrażnienie w relacjach małżeńskich, ale trzeba jak najszybciej dążyć do pojednania, do pogodzenia się. Podobnie wśród braci i sióstr, jeżeli będzie jakieś zagniewanie, szybko starajmy się pojednać, upokorzyć się nawet. Niedawno pewien młody brat, znaczy może już nie tak młody, ale stosunkowo młody, poróżnił się ze swoim pastorem. Zachęcałem go, żeby załatwił sprawę polubownie, żeby przeprosił. Taka postawa jest właściwa, bo każdy z nas w jakiś sposób czasami zawini wobec drugiego. Dlatego bądźmy gotowi się upokorzyć i pojednać, nie gniewać się stale. Mamy prawo do sprawiedliwego oburzenia. Jeżeli widzimy, że ktoś nazywa zło dobrem, a dobro złem, jak mówi Księga Izajasza, zamienia gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz, mamy prawo do świętego oburzenia, sprawiedliwego gniewu, ale trzeba nad tym panować i w Duchu Bożym taką sprawę załatwić. Nie można sobie pozwolić na jakieś wybuchy niekontrolowanego gniewu. Podobnie, jeżeli widzimy nieprawość w tym świecie, jakieś zło, oburzanie się na to zło jest całkiem normalną reakcją. Czytamy, że Lot trapił się w swojej sprawiedliwej duszy, widząc niegodziwość mieszkańców Sodomy i Gomory. Więc takie sprawiedliwe oburzenie jest jak najbardziej na miejscu. A co nie jest na miejscu? Czytamy, że kto się gniewa na brata swego, według tekstu bizantyjskiego, bez przyczyny, czyli kto trwa w grzesznym gniewie lub chowa urazę czy nienawiść do swego brata. Nieustający gniew, stała nienawiść wobec brata czy siostry jest według apostoła Jana, ucznia umiłowanego Pana Jezusa, równa zabójstwu, bo jest to nienawiść nieskonsumowana. Zabójstwo jest nienawiścią skonsumowaną, zrealizowaną. A chowanie urazy, nienawiści do drugiego człowieka jest jakby niezrealizowanym złem. Pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział, werset 15 powiada: każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. I Greka mówi o przebywającym życiu wiecznym w człowieku. Czyli nie przebywa w takim człowieku życiu wieczne, który pozwolił zadomowić się w nim nienawiści. I nawet 14 werset mówi, że kto nie miłuje, pozostaje w śmierci, to znaczy w duchowej śmierci. Miejmy się na baczności, żeby taka nienawiść nami nie owładnęła. Czytamy to tajemnicze słowo racha, że każdy, kto by rzekł bratu swemu racha, w Ewangelii Mateusza 5 rozdział, werset 22, to stanie przed Radą Najwyższą. Co to znaczy to tajemnicze słowo racha? Jest to zniewaga mająca znaczenie takie uwłaczające czyjejś inteligencji, czyjemuś postrzeganiu świata, więc coś w rodzaju pusta głowo, tępaku, idioto, debilu. Takie jeszcze nie najgorsze określenie, ale już bardzo brzydkie, bo zaraz przedstawimy, jakie będzie gorsze. Jeszcze gorsze jest głupcze. Jest powiedziane, że ten, kto powie głupczes, pójdzie w ogień gehenny, w ogień piekielny, czyli pójdzie na zatracenie. I o jaką głupotę chodzi? Nie chodzi o głupotę w sensie inteligencji, że ktoś jest jakiś opóźniony w rozwoju, niedorozwinięty, tępy umysłowo. W sensie biblijnym głupi to człowiek może być nawet inteligentny, może być nawet profesorem, doktorem habilitowanym. Ale chociaż zna prawa Boże, przykazania Boże, ma pewną wiedzę, pewne poznanie, to rozmyślnie lekceważy Boga, nie ma bojaźni Bożej w jego sercu, nie liczy się z Bogiem w swoich decyzjach, wyborach i zachowaniach. I tak definiuje głupotę Księga Przypowieści Salomona. Pokazuje tam ludzi, gdy mówi o głupcach, to nie mówi o ludziach jakichś opóźnionych w rozwoju umysłowym, czy jakichś ograniczonych, ale mówi o ludziach, którzy mogą być nawet inteligentni, ale lekceważą Boga, nie liczą się z Bogiem w swoim życiu. To jest głupi w sensie biblijnym. I jeśli komuś powiemy w tym sensie głupcze, czyli ty bezbożniku tak naprawdę, bo taki jest człowiek głupi według Biblii, człowiek, który jest bez Boga, to tak naprawdę wydajemy surowy osąd o takim bracie. Jeżeli byśmy bratu naszemu tak powiedzieli, ty jesteś bezbożnikiem i nie mielibyśmy ku temu podstawy, tylko ze złości to powiedzieli, to byśmy zgrzeszyli. A co powiedzieć, jeśli jakiś chrześcijanin rzeczywiście traci bojaźń Bożą, nie liczy się z Bogiem i z ludźmi? Czy powiedzieć mu wprost, głupcze, nie? Jakoś modlić się za niego i zwrócić mu uwagę, bracie, ja widzę, że ty idziesz w złym kierunku, mnie to bardzo martwi. Nie liczysz się z Bogiem. I tu można coś powiedzieć, można zwrócić uwagę, można coś przeczytać z Biblii. Natomiast takie mówienie z nienawiści, bo głównie Panu Jezusowi chodzi o motywację, jest bardzo złe. Tu chodzi przede wszystkim o motywację. Jeżeli mówimy z gniewu, z nienawiści, a nie ze sprawiedliwości, ze świętości, to możemy być bardzo winni. Miejmy się na baczności w tym, co mówimy innym lub o innych, ponieważ Ewangelia według Mateusza, 12 rozdział, 36 i 37 werset, to są ostrzegawcze słowa Pana Jezusa, które mogą wskazywać, że możemy być bardzo zawstydzeni, jeśli będziemy brzydko o innych albo do innych mówić. 12 rozdział, 36 i 37 werset. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawy w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Także ostrożnie z mową. Przejdźmy do Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 23 i 24 werset. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Oczywiście realia są izraelskie, chodzi o świątynię, o składanie darów, ale trzeba to odnieść też do naszych realiów chrześcijańskich. Póki żyjemy, powinniśmy jednać się z innymi. Stosunek do bliźniego jest ważniejszy nawet od służby Bożej. To nie jest tak, że my służbą Bożą możemy okupić nasze grzechy przeciwko drugim. Że na przykład kogoś skrzywdziliśmy, zraniliśmy, ale będziemy się dużo udzielać w kościele, to będzie bardzo dobrze. Nie, nie w tym rzecz. Trzeba właśnie naprawiać takie błędy, jednać się z innymi. Jeżeli ktoś ma coś przeciwko nam, jakiś uzasadniony zarzut, to starajmy się to wyjaśnić, nie zostawiajmy tego w zawieszeniu. Pan Jezus powiedział też o drugiej sytuacji, o sytuacji, kiedy my mamy coś przeciwko komuś. W Ewangelii Marka 11, rozdział 25 i 26 werset jest tu mowa, że nawet modlitwa może nie być w pełni wartościowa, jeśli coś nam leży na sercu. Marka 11, rozdział 25 i 26 werset. A gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Więc jeśli się modlimy, a przypominamy sobie coś, że coś jest nie tak, starajmy się to zrobić. I pojednać, starajmy się to uregulować. 25 i 26 werset Mateusza 5 rozdziału mówi: pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Więc póki żyjemy, powinniśmy się pojednać ze wszystkimi skrzywdzonymi przez nas ludźmi. Albo też przebaczyć tym, którzy zawinili przeciwko nam, bo potem po śmierci będzie za późno. Znane są przykłady, że ktoś już schorowany w starszym wieku stwierdza: jestem pokłócony z kimś z rodziny, muszę wyjść, i póki żyję, odwiedzić tą osobę, dojść do porozumienia. To jest bardzo ważne, to jest dowód właśnie przemienionego serca, że nie mamy korony na głowie, która nam spadnie, jeśli się upokorzymy i pojednamy z kim, tylko jesteśmy gotowi upokorzyć się, pojednać, przeprosić. To jest bardzo ważne i czasami musimy nawet za coś uczynić, jeśli kogoś skrzywdziliśmy lub byliśmy nieuczciwi wobec kogoś, także w sprawach finansowych. Ewangelia według Łukasza daje przykład kiedy człowieka Pan Jezus dopiero ogłosił zbawionym. Chodzi o Zacheusza, Łukasza, 19 rozdział, 8 i 9 werset. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Widzimy, że ten człowiek nie był uczciwy jako przełożony celników i był gotów naprawić to zło. Czasami chrześcijaństwo sprowadza się głównie do przebaczenia. Trzeba przebaczyć, nie gniewać się, doznać przebaczenia u Pana Boga, ale Biblia wyższą poprzeczkę stawia. Jeśli można naprawić zło, napraw to zło. Znam taką naszą siostrę, która kiedyś pracując w jednym zakładzie kserowała sobie dla własnych celów różne materiały. Później uświadomiła sobie, że źle robiła i wysłała z przeprosinami list do zakładu pracy z ryzą papieru, żeby jakby naprawić ten błąd. Bo Pan Jezus stawia bardzo twardą sprawę. Nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Czyli będziesz z tego jakoś rozliczony, będziesz odpowiadał przed Bogiem. I nie ma najmniejszego sensu przyklepywanie danej sprawy, zamiatanie jej pod dywan, stwarzanie pozorów przed ludźmi, bo najlepszym dowodem zaniku bojaźni Bożej u kogoś jest to, że po prostu zadowala się, żeby wszystko ładnie wyglądało w oczach ludzi, a nikt mi tego nie udowodni, bo nikt tego nie widział. Tylko ten Franek czy Marek wie, a oni są zaufani, oni nikomu nie powiedzą. Nie, przed Bogiem wszystko jest jawne i drodzy, niezależnie od tego, czy wierzymy w utracalność zbawienia, czy nie wierzymy, to jednak każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym i niektórzy z nas mogą być zawstydzeni z powodu swojej jakiejś niewierności. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 13 powiada: i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. O Bogu Jahwe w 17 rozdziale Księgi Jeremiasza jest powiedziane, że bada nerki i serca. To znaczy, że bada najskrytsze myśli, najbardziej dogłębne pobudki, emocje, istotę duszy. I podobnie o Panu Jezusie w 2 rozdziale Księgi Objawienia napisano, że On też bada nerki i serca. On zna nas na wylot. On nas lepiej zna niż my sami, samych siebie znamy. I w Ewangelii Marka jest taki werset, który może czasami przerazić, ale jeśli mamy czyste ręce, nie musimy się niczego bać. Marka 4, rozdział, werset 22, zobaczmy. Marka 4, 22. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Prędzej czy później wszystko wyjdzie na jaw w obliczu światłości Chrystusowej. Przez Jego przenikające oczy wszystko będzie wyświetlone w Jego obliczu. I nic nie uda się ukryć, zataić. Podobnie powinniśmy być bardzo gorliwi, jeśli chodzi o jakieś brzydkie nawyki czy zachowania przeciwko moralności chrześcijańskiej, przeciwko drugiemu człowiekowi w zakresie moralności. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, od 27 do 30 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. No niektórzy to bardzo dosłownie rozumieli. Mojego przyjaciela, dawnego ojciec, podpisał Volksliste z Niemcami w Aleksandrowie Kujawskim i po prostu potem miał żal do siebie i obciął sobie rękę po lekturze tego fragmentu, że tak zgrzeszył. Tą rękę, którą podpisał tą listę. I właśnie zbyt dosłowne rozumienie Pisma Świętego, zapominanie o tym, że są tam pewne obrazy słowne, może być chybione i prowadzić do nierozsądnych czynów. O co tutaj w gruncie rzeczy chodzi? Chodzi o to, że jeśli mamy jakieś grzeszne, cudzołożne skłonności, to musimy nad tym panować. Patrzenie na kobietę, która nie jest naszą żoną w porządliwy sposób, już jest cudzołóstwem, tylko nieskonsumowanym, niezrealizowanym. Trzeba mieć się na baczności. Przez ten grzech cudzołóstwa wielu upadło. Zdarzyło się nawet, że niektórzy pastorzy upadli przez grzech cudzołóstwa i potrafili to taić, pocieszać się, że łaska wszystko przykryje. Ale łaska prowadzi właśnie do świętego życia, a nie do bezbożnego życia. I dlatego Pan Jezus radzi, żeby dokonać radykalnego cięcia, nie dosłownie okaleczać się, ale radykalnie zerwać ze wszystkimi rzeczami, relacjami, sytuacjami i zwyczajami, które mogą prowadzić nas do upadku, do grzechu. Nie wolno tego w swoim życiu tolerować. List do Kolosan dosłownie mówi w jednym z przekładów: zadajcie śmierć wszystkiemu, co w waszych członkach jest ziemskiego. Więc te przyziemne rzeczy trzeba umartwiać. Tutaj nie ma pobłażania. List do Hebrajczyków nie mówi, że uświęcenie jest opcją, bo część chrześcijan dzisiaj wierzy, że uświęcenie jest opcją, że to niektórzy tacy chrześcijanie wyższej kategorii mogą się uświęcać, a ci niższej to wszystko jedno, mogą żyć nawet jak diabeł, jak powiedział Charles Stanley, kaznodzieja ze Stanów Zjednoczonych. To i tak będą zbawieni, jak się kiedyś nawrócili. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14 wyraźnie mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Oczywiście to jest za łaską Bożą, to jest dzięki Duchowi Świętemu, dzięki krwi baranka, to nie jest o własnych siłach. I sami doskonałego uświęcenia nie osiągniemy, jak głosił John Wesley, w ogóle metodyści, potem niektórzy zielonoświątkowcy ruchu święceniowy, że może być pełne uświęcenie już tutaj na ziemi. Ja osobiście w to nie wierzę. Wierzę, że to Bóg dopełni naszego uświęcenia. Przy zmartwychwstaniu ciał lub kiedy dożyjemy powtórnego przyjścia i będziemy przemienieni w chwalebne ciała, to Bóg dopełni naszego uświęcenia. I tak traktuje to pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, gdzie po uświęceniu, o którym jest mowa kompletnym, duch, dusza i ciało, w 5 rozdziale, w wersecie 23 jest powiedziane: wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. 24 werset. A więc to Bóg dopełni naszego uświęcenia, ale my powinniśmy jak najbardziej tutaj w tym zakresie się przykładać do tego i nie pobłażać sobie. Nie oglądaj się, bracie, za innymi kobietami, także w internecie. Nie próbuj tam po prostu oglądać sobie innych kobiet, no już szczególnie roznegliżowanych. Siostro, nie oglądaj się za innymi mężczyznami. Pamiętaj, małżeństwo to związek nierozerwalny. Pan Jezus mówi w Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, 31 i 32 werset: ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. Tak powiedziano Żydom. A Pan Jezus mówi: a ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Musimy być wierni. Dopóki śmierć nas nie rozłączy, małżeństwo jest dozgonnym związkiem, jest poważnym zobowiązaniem do końca. I kiedyś zapytano starsze małżeństwo, jak to możliwe, że przeżyli ze sobą 60 lat. Odpowiedzieli tak: żyliśmy w czasach, w których kiedy coś się psuło, to się tego nie wyrzucało, tylko naprawiało. I pamiętajmy, w małżeństwie mogą być różne kryzysy, różne problemy, ale naprawiajmy, a nie wyrzucajmy. Są wszelkie możliwości i wszelkie środki łaski, żeby to naprawić. Są też, jeżeli brakuje nam takich mocy przerobowych, że tak powiem, żeby przetrawić ten problem, można za zgodą obojga poprosić kogoś mądrego o poradę. I można poprosić zaufane osoby o modlitwę. Także są wszelkie możliwości działania, ale dzisiejszy człowiek jest niecierpliwy, wszystko na kliknięcie myszki. Dlaczego mu się za wolno ten plik ściąga? Wszystko musi być błyskawicznie. My się uczmy cierpliwości. Do wartościowych rzeczy dochodzi się stopniowo. Nie ma drogi na skróty. Także budujmy nasze szczęście w rodzinach, I nie szukajmy łatwego rozwiązania, które pochodzi od kogo? Od diabła. Idźmy dalej. 33 do 37 wersetu Ewangelii Mateusza. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Drogi bracie, droga siostro, bądź solidny, bądź solidna, bądź słowny, bądź słowna. Cokolwiek obiecujesz, to niezawodnie dotrzymaj, nawet kosztem pewnych niedogodności i niewygody. To oczywiście nie znaczy, na przykład masz termin w pracy na zrobienie czegoś i wydaje się ten termin za krótki. Można, to nie będzie grzechem, poprosić, czy można trochę poczekać, przełożyć, ale nie bądźmy takimi nieobowiązkowymi. Niech na tobie inni mogą polegać. Starajmy się, jeśli mamy słabą pamięć, notować jakieś rzeczy. Możemy mieć jakiś dobry kalendarz ścienny, gdzie sobie zapisujemy różne terminy, albo notatnik, ale dotrzymujmy danego słowa. Bądźmy takimi, którym można zaufać. Bo zbyt wiele dzisiaj w chrześcijaństwie jest pustych deklaracji. Zbyt wiele jest takich osób, które mówią, tak, ja ci to zrobię. A w ogóle tego nie robią. Także potrzeba takich obowiązkowych, solidnych chrześcijan. Wtedy społeczność funkcjonuje lepiej. Wtedy Kościół wzrasta. Bo wiadomo, że na tych ludziach można polegać. Że jeżeli powiedzą, że będą, to będą. Jeśli się umawiają na konkretną godzinę, to na tą godzinę są. A jeśli muszą się już spóźnić, bo jakiś korek, to zadzwonią, poinformują, że wyjątkowo po prostu później dojadą. Także starajmy się być solidni. Nasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Czyli od kogo? Od przeciwnika. Wszelkie kombinowanie. Przysięgi były, wiecie dlaczego potrzebne? Z powodu deficytu solidności. Dlatego przysięgano, bo po prostu mała wiarygodność była ludzi. A my powinniśmy być takimi, że nie musimy przysięgać, bo nasze słowo jest pewne. Jak coś mówimy, to też to zrobimy. Idźmy dalej. 38 do 42 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczać, nie odwracaj się. Oko za oko, ząb za ząb. Często świat wykpiwa sobie tę zasadę jako taką niesprawiedliwą zasadę Starego Przymierza. Musimy jednak sobie przypomnieć, co zrobili dwaj synowie Jakuba, kiedy zhańbiono ich siostrę Dinę. Oni nie stosowali się do tej zasady, oni jeszcze jej nie znali. Oni zabili wszystkich mieszkańców Sychem i spalili to miasto. Widzimy, że przed prawem mojżeszowym odwet był niewspółmiernie wielki za wszelką krzywdę. Prawo mojżeszowe to ograniczało i nie wolno tego było po partyzancku stosować. W bramach siedzieli starsi i ci starsi byli sędziami w Izraelu i oni dopiero decydowali, jak w danej sprawie trzeba tą zasadę oko za oko, ząb za ząb zastosować. W każdym razie Pan Jezus stawia wyższe wymaganie i mówi o nadstawianiu prawego policzka. Jak to interpretować? W świetle postępowania samego Pana Jezusa, Ewangelii Jana, 18 rozdział, 22 i 23 werset, tu polecam korzystanie z odsyłaczy w Biblii Warszawskiej, nie zawsze są trafne, ale często tak. I mamy przykład, jak Pan Jezus zareagował, gdy został spoliczkowany niesprawiedliwie. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 22 i 23 werset. To jest przesłuchanie Pana Jezusa. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? A więc mamy prawo do godnej obrony, jak najbardziej. Ale uderzenie wierzchem dłoni w policzek, nawet dzisiaj na Bliskim Wschodzie, według biblistów, oznacza po prostu zniewagę. Tak jak powiedzmy w dawnych czasach rzucenie komuś rękawiczki w twarz, tak? To była prowokacja prowadząca do jakiegoś pojedynku. My nie mamy dać się sprowokować z niewagą. Pamiętam, jak przed laty szedłem w Toruniu ulicą z kolegą i z dwiema koleżankami i tacy chuligani go zaczepili, spróbowali go znieważyć i on źle zareagował. Dał się sprowokować i doszło do bijatyki. Zupełnie niepotrzebnie. Także nie dajmy się sprowokować, nie przykładajmy zbytniej wagi do swojej osoby. Pierwsze wymaganie, jakie Pan Jezus nam stawia, jeśli chcemy za Nim iść, to zaprzeć się samego siebie. Nie traktować siebie tak, jako takiej świętości, która po prostu musi być zawsze broniona. Mamy prawo do godnej obrony, ale zemsta jest zaprzeczeniem Ducha Chrystusa. I o to tu chodzi, o zemstę, o odwet. Podobnie niegodne jest procesowanie się z wierzącymi w świeckim sądzie, bo czytamy, że temu, kto chce się z Tobą procesować i zabrać Ci szatę, zostaw i płaszcz. Pierwszy list do Koryntian zawiera wielkie napomnienie tych, którzy próbują wierzących stawiać przed sądem świeckim. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, zobaczmy, werset 7. W ogóle już to przynosi wam ujmy, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Mało kto zwraca na to uwagę dzisiaj. Jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych była taka sytuacja, że stosowano pewne środki owadobójcze przed pewnym seminarium ewangelicznym. No i po prostu jeden młody człowiek jakąś miał na to alergię i rodzice pozwali to seminarium i ogromne pieniądze przez adwokata żądali, i to wierzący ludzie, żeby ten syn chorujący potem dostał odszkodowanie. To nie jest chrześcijańska postawa. Trzeba było jakoś polubownie to załatwić, a nie iść do świeckiego sądu. Na pewno bracia zarządzający tym seminarium potrafiliby inaczej robić. Ale czasami grzeszymy tym jako chrześcijanie, że nie kierujemy się Słowem Bożym. Często nasze problemy wynikają właśnie z tego, że nie zaglądamy do Słowa Bożego, za słabo je znamy i robimy tak jak otaczający nas świat. I to przynosi złe owoce. To było słabością nawet i patriarchów. Dlaczego Sara dała Abrahamowi nałożnicę Hagar? Przez co mamy problemy, bo potomkowie Ismaela to są wojowniczy ludzie i terroryści i zbrodniarze. Dlaczego mamy takie problemy? Bo Sara zastosowała się do obyczajów ówczesnych. Kodeks Hammurabiego stanowił przepisy obowiązujące na tamtym terenie ludzi świeckich, niewierzących w Pana Boga Jahwe, że po prostu, jeżeli kobieta nie może mieć potomstwa, da swemu mężowi nałożnicę. Czyli również czasami nasi bohaterowie wierzący z dawnych czasów pokierowali się myślą ludzką, świecką. Jeżeli będziemy się kierować bardziej taką myślą świecką, będziemy mieli problemy, tak jak właśnie problemy potem były w życiu Abrahama i Sary. I teraz może przejdźmy dalej do jednego z tych fragmentów, które przed chwilą czytaliśmy, 5 rozdział, werset 41. Co to w ogóle oznacza? Bo czytamy tu, a kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. To było takie prawo rzymskie w tamtym czasie, że jeżeli żołnierz rzymski szedł, to mógł Izraelitę czy człowieka z innego podbitego narodu zmusić, żeby mu na przykład nosił jego ekwipunek. Milę lub więcej. Po prostu władze wymagały pewnego poświęcenia od obywateli podbitych krajów, bo od obywateli rzymskich tego nie wymagano, żeby pewne polecenia spełniali. I my też bądźmy skłonni chętnie ponieść ciężary nakładane przez władze świeckie i czyńmy to gorliwie. Pierwszy list Piotra zachęca nas, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 13, pierwszy list Piotra 2:13, do podporządkowania się ludzkiemu porządkowi. Pierwszy list Piotra 2:13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. I dalej jest powiedziane, jakiemu ludzkiemu porządkowi, a więc królowi. Dzisiaj królowie są tylko w niektórych krajach, namiestnikom. Dzisiaj mamy nieco inny rozkład władzy, ale wiemy, o co chodzi. Jedyny wyjątek co do posłuszeństwa władzy nie stanowi nasze widzimisię, że uznajemy dane ograniczenie prędkości za niemądre, na przykład, albo za dany podatek za zbyt wygórowany, ale kiedy władze nakłaniają nas do czegoś, co jest sprzeczne z wolą Bożą. Albo zabraniają robienia czegoś, co jest zalecaną wolą Bożą. W Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale, wersecie 29, czytamy, jaka była reakcja apostołów na zakaz głoszenia Ewangelii. Powiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dlatego też chrześcijanie, na przykład w takich Chinach, działają w kościołach podziemnych. Zgromadzają się, mimo że to jest zakazane. Ryzykują uwięzienie. Ryzykują to, że będą potraktowani jak przestępcy, ale wiedzą, że kościół oficjalny jest zinfiltrowany przez władzę i musi głosić tylko to, co władze mu pozwolą. Więc to nie jest prawdziwy kościół. To jest, no, można tak powiedzieć, nierządnica, tak? Więc czasami właśnie to obywatelskie nieposłuszeństwo, czyli większe posłuszeństwo wyższemu autorytetowi Pana Boga jest zalecane. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 42, zachęca nas do pewnej szczodrości, bo mówi, że temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Bądźmy szczodrzy i łaskawi dla innych. Ewangelia według Łukasza, 6 rozdział, werset 38, powiada, że dawajcie, a będzie wam dane. Nie oznacza to bezmyślnego rozdawnictwa. Niektóre kościoły dały się jakoś zmylić i myślały, że pełnią wolę Bożą, że na masową skalę rozdają różne rzeczy. To często nie przynosi dobrego rezultatu i często osoby, które z tego korzystały, korzystają wszędzie, gdzie tylko jest możliwe, z różnych darów, bo chcą łatwo zdobyć pewne rzeczy. Raczej chodzi o wspieranie ludzi godnych tego, nie zawsze to łatwo ustalić, ale na pewno nie powinniśmy wspierać materialnie oszustów i manipulatorów, ani pomagać komuś w kontynuacji jego grzesznego nałogu. Nie powinniśmy tego robić. Przejdźmy do ostatniego fragmentu na dzisiaj, 5 rozdział od 43 do 48 Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. 43 werset, będziesz miłował bliźniego swego, to rzeciwiście w prawie mojżeszowym jest. 3 Mojżeszowy, 19 rozdział, werset 18, jak słusznie wskazuje odsyłacz. Ale będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, tak wprost nigdzie nie było napisane. Niemniej wynikało to jakby pośrednio z nakazu toczenia walki z poganami, wyniszczenia ich, że trzeba ich zniszczyć. Poza tym taka była żydowska tradycja, żeby nienawidzieć właśnie tych, którzy byli daleko od Boga Izraela, którzy byli poganami. Natura ludzka domaga się często odwetu i wymierzenia sprawiedliwości. Jaki wzór daje nam sam Bóg w księdze Ezechiela? Zobaczmy, 33 rozdział, werset 11, mówi, jaki ma charakter. 33 rozdział, werset 11. Powiedz im, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg, dlaczego macie umrzeć w domu izraelski? Bóg nie ma upodobania w zgubie bezbożnego człowieka. W Ewangelii według Mateusza czytamy o tym słońcu, o deszczu, z którego korzystają prawi i nieprawi. Bóg darzy swoimi ogólnymi dobrodziejstwami ludzi różnej kategorii. Nawet sataniści korzystają i wojujący ateiści korzystają z dóbr, które Bóg zsyła ludzkości. Ale trudne to postawiono nam wymaganie, byśmy miłowali nieprzyjaciół. W tekście bizantyjskim 44 werset jest znacznie dłuższy i brzmi tak, przeczytam według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wyrządzają zło i prześladują was. Jakby nie było, nie jest to łatwe wymaganie, ale po prostu mamy naśladować naszego Ojca w niebie, który jest dobry dla niewdzięcznych i dla złych. Jak czytamy w Ewangelii według Łukasza, rozdział 6, wersety 35 i 36. Mamy być miłosierni, jak nasz Ojciec jest miłosierny. Pewien pisarz wczesnochrześcijański bardzo ubolewał nad tym, że część chrześcijan z jego czasów nie tylko, że nienawidziła nieprzyjaciół, ale też nie darzyła miłością tych, którzy okazywali im miłość. I drodzy, byłoby to klęską, gdybyśmy nie tylko, że nienawidzili nieprzyjaciół, ale też nie odpłacali miłością tym, którzy nas kochają. Więc pamiętajmy o tym wzorze. I wzorcem dla nas takiej miłości do nieprzyjaciół jest sam Pan Jezus. Zobaczmy, jak reagował wisząc na krzyżu. Niektórzy wyżsi krytycy Biblii, także z ewangelicznych chrześcijan, chcieliby wykreślić ten werset, ale on jest autentyczny jak najbardziej. On ma wielkie potwierdzenie po prostu ojców Kościoła. Ewangelię według Łukasza, 23 rozdział, werset 34. Co Pan Jezus mówił? Niech będą potępieni ci, którzy mnie ukrzyżowali, tak? Nie. Mówił tak: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest ta łaskawość. I ponad rok temu mówiłem o tym na jednej konferencji, że jest straszny paradoks. Chrześcijanie są ludźmi, którzy doświadczyli ogromnej łaski, a nieraz nie mają tej łaskawości ani dla najbliższych, ani dla braci i sióstr, ani dla innych ludzi. Nie bądźmy tak niewdzięczni. Bądźmy łaskawi, tak jak Pan Jezus. Bądźmy przebaczający. Dzieje apostolskie pokazują, że wierny świadek Jezusa Chrystusa, Szczepan, pierwszy męczennik, poszedł w jego ślady. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, werset 60, czytamy, co mówi: Panie, nie policz im grzechu tego. I jego modlitwa została wysłuchana. Jeden z oprawców, który pilnował szat kamienujących, Saul z Tarsu, został apostołem Pawłem. I taką miejmy postawę. Powiem wam, że to jest wyzwalające. Ja od jakiegoś czasu, no może ponad rok, zacząłem się modlić za moich wrogów. I wiecie, jak to wyzwala? Zacząłem się modlić za moich nieprzyjaciół. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. Paweł też mówi, też naśladował Pana Jezusa, werset 16. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone, mówi Paweł. I prawdziwy chrystianizm domaga się od nas zupełnej czystości intencji, bezinteresownej miłości. Pan Jezus powiedział, że jeśli zapraszamy jakichś gości, to niech to będą ułomni, chromi, ci, co nie mają się czym odwdzięczyć, a zapłatę będziemy mieli przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. To nie znaczy, że nie mogą małżeństwa czy rodziny zapraszać innych rodzin, ale pamiętajmy o tych osobach samotnych, może nieszczęśliwych, o tych, które są same wierzące wśród rodzin. Pamiętajmy też o tych osobach, bądźmy bezinteresowni. Chrześcijaństwo domaga się 100% autentyczności i 100% bezinteresowności, bo inaczej jest obłudą, po prostu obłudą. Ewangelia według Łukasza, 14 rozdział, 12 do 14, właśnie mówi o tym, jak zapraszać. To są wzniosłe wymagania, możecie poczuć się przytłoczeni. Ja nie mówię tego, żeby w jakiś sposób wam coś postawić. Dla mnie to też jest wyzwanie, to o czym tu czytamy. Spełnimy, drodzy, te wymagania Pana Jezusa, będziemy mieli tę obfitszą sprawiedliwość w relacjach z innymi, jeśli będziemy uczciwie badać siebie. Drugi list do Koryntian 13:5 zachęca, żebyśmy badali samych siebie, czy trwamy w wierze, czy Chrystus jest w nas, czy mamy Ducha Chrystusowego, usposobienie Chrystusowe. Mamy poddawać się Duchowi Bożemu. Mamy duchem umartwiać sprawy ciała, jak mówi list do Rzymian 8, rozdział, werset 13. A pomoże nam w tym trwanie we wspólnocie z Chrystusem. Chrystus powiedział, że kto trwa w Nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie, jak powiedział, nic uczynić nie możecie. Apostoł Jan napisał, że nasza społeczność jest Ojcem i Synem Jego. Więc jeśli dbamy na co dzień o modlitwę, jeśli karmimy się Słowem Bożym, które jest w stanie zbawić nasze dusze, doprowadzić dzieło uświęcenia nas do końca, to będziemy mogli się przybliżać do tego ideału. Będziemy mogli być nakarmieni i zbudowani, żeby tak właśnie postępować. Niech dobry Bóg nam dopomoże w tym, żeby nasza sprawiedliwość była obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, także w relacjach z innymi. Wtedy i ten Kościół będzie jeszcze bardziej wzrastał, będzie miał i każdy inny, i nasze relacje także w rodzinach, ze znajomymi będą coraz lepsze. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Amen.